Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 21:07 na naszych zegarach. Nadal 24 dzień lutego 2025 roku, poniedziałek. Sporo dziś mówimy o trzeciej rocznicy najazdu Rosji na Ukrainę. Też słyszeli Państwo w naszym serwisie przed chwileczką o tym. Niewiarygodne, że to już 3 lata. Niewiarygodne, jak ten czas leci, ile się wydarzyło. W pewnym mailu przeczytałem, że 3-letnie dzieci ukraińskie nie znają innej rzeczywistości niż ta wojenna. I do tej kwestii dzieci powrócimy za około pół godziny. Głównym gościem naszej audycji jest dzisiaj Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a przy mikrofonie Rafał Rygulski. Proszę państwa, skoro mówimy, że polska misja medyczna, to wiadomo, o jakiej pomocy humanitarnej porozmawiamy. Głównie, ale nie tylko. Opiszmy na początek może działania pomocowe, które wy, czyli polska misja medyczna, świadczycie, panie Jakubie. Przede wszystkim interesuje mnie, czy polska misja medyczna więcej działań na rzecz Ukraińców podczas wojny prowadzi w Polsce czy w Ukrainie?
W tej chwili już właściwie tylko w Ukrainie. Znaczy mieliśmy długofalowe działania w Polsce przez pierwsze 2-2,5 roku tak naprawdę tej wojny. Więc w tej chwili skupiamy się już głównie na pomocy w samej Ukrainie. Mamy kliniki mobilne, które jeżdżą blisko linii frontu. To są kliniki, no właśnie, bo to jest takie hasło, które może warto wytłumaczyć. To są dosłownie wany często, którymi lekarze, również farmaceuta, często psycholog jest tam również, jadą do miejscowości przyfrontowych i często rozkładają, że tak powiem, tą klinikę, czy po prostu wchodzą do budynku po dawnej przychodni, po dawnym punkcie medycznym, który tam na miejscu był, i przyjmują pacjentów, którzy z wyprzedzeniem wiedzą, że tego dnia lekarze w tej miejscowości będą. To są przede wszystkim osoby starsze, często osoby z niepełnosprawnościami, bo takie osoby w dużej mierze przy tej linii frontu do końca zostają w tych miejscowościach blisko linii frontu, bo oczywiście nie przy samej linii frontu, bo tam już są ewakuowane. Ci sami lekarze, a propos tych osób ewakuowanych, udzielają też takiej podstawowej opieki medycznej, pierwszych badań w punktach też tranzytowych dla uchodźców, czyli właśnie tam, gdzie trafiają osoby ewakuowane z linii frontu, chociażby w Charkowie. Więc to jest też taka podstawowa opieka medyczna dla tych osób, które są ewakuowane i często nie są w dobrym stanie zdrowotnym, często są zaniedbane po prostu, jeżeli chodzi o zdrowie. No i dodatkowo mamy taką klinikę też mobilną, to już nie przy linii frontu, ale w obwodzie kijowskim, gdzie mamy bardzo dużo uchodźców wewnętrznych i to jest już klinika specjalistyczna, pediatryczno-ginekologiczna, czyli skierowana głównie do kobiet i dzieci i ona pomaga w tym głównie zakresie, czyli znowu dojeżdża do tych mniejszych miejscowości, gdzie często schronili się uchodźcy, uchodźczynie, i zapewnia im specjalistyczną opiekę, po którą normalnie musiałyby te kobiety i dzieci pojechać do dużego miasta. A oprócz tego mamy też duży projekt neonatologiczny, czyli pomocy oddziałom i szpitalom neonatologicznym. On jest akurat współfinansowany przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No i tam dostarczamy sprzęt tym oddziałom neonatologicznym, sprzęt specjalistyczny. Szkolimy też personel medyczny i co ciekawe też robimy takie warsztaty, szkolenia dla pacjentów, spraw pacjenta, bo często no, na przykład kobiety rodzące nie mają świadomości, jakie są ich prawa i czego mogą się też tam domagać, więc z tego też takie, powiedziałbym, warsztaty uświadamiające z tego zakresu.
Mhm. Te wany, czyli te kliniki mobilne, jak one są wyposażone, te samochody? W co? Co one mają na swoim pokładzie?
Właściwie to mają głównie torby z podstawowym, przede wszystkim mają leki, bo powiedziałem o tym farmaceucie, że też na pokładzie często jest farmaceuta. Dlaczego leki? Bo znowu w tych miejscowościach przyfrontowych nie działają apteki, więc często takim najważniejszym problemem zdrowotnym, szczególnie dla osób starszych z chorobami przewlekłymi, jest dowiezienie im leków na ich choroby przewlekłe. Więc zapasy leków. Podstawowy oczywiście sprzęt medyczny do badań, czasami udaje się zrobić też takie badania podstawowe jak USG różnego rodzaju, czy no, prześwietlenie różnego, jakieś bardzo podstawowe oczywiście taki sprzęt, który da się przenieść. Oczywiście, jeżeli na podstawie tych badań wyjdzie, że pacjent no, ma jakieś poważniejsze schorzenie, to, no, to przekierowujemy go dalej już do tej większej miejscowości, czyli informujemy odpowiednie służby zdrowia, że no, tu w tej miejscowości jest pacjent, którego trzeba przewieźć na przykład do Charkowa, czyli tego największego miasta regionu zazwyczaj. Więc właściwie bardzo podstawowy ekwipunek medyczny, bardzo podstawowy ekwipunek medyczny i z tym podstawowym ekwipunkiem lekarze, personel medyczny się rozkłada no właśnie zazwyczaj w dawnych budynkach po przychodniach, tak jak wspomniałem, czyli korzysta z istniejącej infrastruktury, która no niestety nie jest używana.
Są więc leki w tych samochodach, w tych mobilnych klinikach, ale rozumiem, że nie jest to jeżdżąca apteka. Wszystkiego tam nie weźmiecie, prawda?
Nie, no oczywiście, że nie. Można powiedzieć, że też na podstawie tych kolejnych kursów do danej miejscowości wiemy, co może być potrzebne pacjentom z tej miejscowości czy z tego małego regionu, bo oczywiście też często jest tak, że to zjeżdżają pacjenci z kilku mniejszych miejscowości do tej miejscowości, do której przyjedzie klinika. No ale oczywiście nie ma możliwości, żebyśmy przywieźli wszystko, co jest potrzebne i czasami ci pacjenci zgłaszają jakieś zapotrzebowanie, wtedy no, po tej wizycie wiemy już, na przykład są tam osoby, dajmy na to chore na cukrzycę i są im potrzebne regularnie leki takie, a takie. No a czasami, więc zazwyczaj tak to wygląda, czyli na podstawie tego zapotrzebowania potem przywozimy już te konkretne leki, a takie podstawowe zaopatrzenie tej, powiedziałbym, mobilnej apteki, można powiedzieć, no nie zawsze wystarczy, ale uzupełniamy je też na podstawie tych zgłaszanych potrzeb. Tak samo jak uzupełniamy też, to może wspomnę, bo to trochę nawiąże też do tematu chyba, który będzie poruszany potem, bo uzupełniamy też zakres działań tej kliniki, to znaczy po pierwsze bardzo szybko dokooptowaliśmy psychologa do składu tej kliniki, a w tej chwili w ogóle będziemy uruchamiać osobnego takiego vana w obwodzie charkowskim, klinikę psychologiczno-terapeutyczną, czyli dojeżdżać do tych miejscowości regularnie, będą psychologowie, terapeuci, którzy będą prowadzić właśnie terapię indywidualną, terapię grupową, konsultacje psychologiczne, oczywiście w przypadkach klinicznych, no, kierować to dalej no, do psychiatrów przede wszystkim, czyli już do nas, do leczenia specjalistyczne, ale to też ponad 75% pacjentów, tych, do których dojeżdżały te kliniki mobilne, o których wspominałem, zgłaszało nam właśnie potrzebę pomocy psychologicznej, więc to jest duży, duży problem tam na terenie Ukrainy.
A ci lekarze, farmaceuci, którzy jeżdżą tymi vanami, to są lekarze i farmaceuci ukraińscy, to są Polacy?
To są Ukraińcy, Ukraińcy, Ukrainki. Właściwie głównie dlatego, że po pierwsze są tam na miejscu osoby, które są wykwalifikowane i są gotowe do tego, żeby taką pomoc nieść. No a po drugie oczywiście znajomość języka, ale znajomość też czasami lokalnej mentalności. Ja powiem taki przykład akurat nie z naszego projektu, ale z takiego projektu innej organizacji, o którym wiem sprzed kilku lat, właśnie też na wschodzie Ukrainy. W jaki sposób udzielano pomocy psychologicznej osobom starszym tam? Otóż udzielano jej pod taką przykrywką, przenoszenia posiłku osobom starszym. Dlaczego robiono taką przykrywkę tego projektu? Bo te osoby miały taką barierę mentalną, żeby przyjąć psychologa. To czy mi się kojarzyło, że jak ktoś już potrzebuje pomocy psychologa, to znaczy, że prawda, wariuje. Że po prostu trzeba było robić to pod tą przykrywką, żeby one przyjęły tę osobę i pod pretekstem takiej rozmowy przy tym obiedzie przyniesionym, przy okazji ten psycholog udzielał, można powiedzieć, pewnego rodzaju konsultacji czy wsparcia bardziej wsparcia psychologicznego. Więc ta znajomość też mentalności osób tam na miejscu jest też bardzo ważna.
Panie Jakubie, a czy te wany są oznaczone? One są oznakowane jako samochody niosące pomoc medyczną, czy raczej maskujecie ten fakt?
Są oznakowane. Oczywiście my też zawsze przed wyjazdem no gdzieś komunikujemy się ze służbami ukraińskimi na miejscu. Czy mają jakieś informacje o tym, że w danym regionie czy w danej miejscowości może tego dnia być niebezpiecznie, czy wiedzą o czymś, co no, że może być planowany jakiegoś rodzaju atak czy ostrzał. Oczywiście tego nigdy nie da się na 100% przewidzieć, ale przynajmniej takie podstawowe rozpoznanie robimy. No są oznakowane, no niestety wiemy ze statystyk, że nie wiadomo, czy to działa na ich korzyść, czy nie, bo wiemy, że tych ataków na służbę zdrowia czy na medyków w Ukrainie było naprawdę dużo, więc to jest niestety, no, ale tak, oznakowujemy je i wjeżdżają w teren z logiem polskiej misji medycznej.
Tutaj rola polskiej misji medycznej to jest, polega na dostarczeniu tych samochodów i ich obsłudze, czy tylko dostarczeniu i potem jakby kontrolowaniu, czy wszystko jest dobrze przebiega prawidłowo.
Też my po prostu mamy w ogóle biuro ukraińskie w Kijowie, które koordynuje te działania, więc my po prostu jesteśmy ci pracownicy, na przykład osoby koordynujące projekt klinik mobilnych są po prostu pracownikami polskiej misji medycznej, no tylko że oczywiście narodowości ukraińskie, więc można powiedzieć, że my też razem także z partnerem lokalnym na miejscu, no prowadzimy po prostu ten projekt na miejscu. To, czy to są osoby gdzieś tam z Warszawy, czy z Krakowa, czy z Kijowa, nie zmienia faktu, że zawsze są to pracownicy polskiej misji medycznej.
Ale rozumiem, staracie się, żeby oni tam sobie, jak już mówię tak personalnie, sami sobie też pomagali jak najwięcej, tak? Żeby to sami dla siebie to robili. Przy
Znaczy
pomocy
tak, no
oczywiście tej.
generalnie naszą zasadą w ogóle w pomocy, mogę powiedzieć, na całym świecie, jest też budowanie lokalnego potencjału. Znaczy, jeżeli są na miejscu ludzie, którzy są wykwalifikowani do pomocy i którzy znają lokalny język, znają kontekst lokalny, znają lokalną mentalność i są w stanie skutecznie pomagać, to nie potrzeba im wysyłać tam osoby z Polski, bo oni sobie świetnie z tym poradzą i po prostu szukamy wtedy na przykład właśnie lokalnego koordynatora, który będzie lokalnym przedstawicielem polskiej misji medycznej, czy po prostu zatrudniamy pracowników tam na miejscu i w ten sposób działamy. To ma, no, poza tymi zaletami, o których wspomniałem wcześniej, czyli ta znajomość kontekstu, po prostu, krótko mówiąc, ta pomoc jest zwykle skuteczniejsza, no to też w jakiś sposób budujemy też potencjał tej społeczności lokalnej na radzenie sobie z kryzysem, czy z problemami, które czasami tam zostają, no potem jak ten kryzys się zakończy, czyli kiedy na przykład, dajmy na to, my już nie będziemy mieć środków, żeby temu krajowi czy temu regionowi pomagać, to tam na miejscu zostają osoby z kompetencjami, z doświadczeniem takiej pomocy i no i to jest też taka, myślę, że coś, co my zostawiamy tam na miejscu.
Dużo tych vanów jeździ, tych medycznych waszych, pod waszym szyldem?
No w samym obwodzie, no w tej chwili tylko tych wodach przygranicznych jeżdżą trzy takie kliniki regularnie. Dodatkowo klinika w obwodzie kijowskim. No i teraz będzie ta kolejna psychologiczno-terapeutyczna w obwodzie charkowskim, więc no kilka ich jest. No, one oczywiście wyjeżdżają codziennie, więc to jest taka naprawdę codzienna, regularna pomoc.
W komunikacie Polskiej Misji Medycznej czytamy, że od 2022 roku, od 24 lutego, czyli od tych 3 lat, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła ponad 2200 ataków na opiekę zdrowotną w Ukrainie. Na czym te ataki polegają? Co Rosjanie niszczą, jeżeli chodzi o służbę zdrowia i opiekę zdrowotną?
To są ataki, oczywiście te pierwsze skojarzenie, i ono jest słuszne, to są ataki rzeczywiście na szpitale w dużej mierze, ale to są też ataki, no właśnie na te podstawowe też punkty opieki zdrowotnej, takie jak przychodnie, te punkty pierwszego kontaktu, powiedziałbym, dla pacjenta, no bo do szpitala trafiamy już mając jakąś bardzo poważną zwykle komplikację zdrowotną, natomiast te punkty zdrowotne są też przychodnie. To są też ataki czasami, to są też trafione czasami ambulanse jadące na pomoc pacjentowi, więc to są też trafienia, no, tych medyków czy medyczek w akcji, będących w akcji i będących w trakcie pomagania ludziom. Więc to na to się składa ta no, koszmarna liczba, trzeba powiedzieć.
A czy pan by powiedział, że Rosjanie specjalnie polują na chociażby pojazdy służby zdrowia, na obiekty służby zdrowia? Czy to raczej jest kwestia przypadku, że te ich bomby, pociski i tak dalej nieco nieraz chaotycznie spadają?
Myślę, że przy takiej liczbie trudno mówić o przypadkowości zupełnej. Znaczy, też nie wątpię, że może się zdarzać tak, że Rosjanie nie są w stanie odpowiednio celować, co no, też nie mówi dobrze o nich, tak? To znaczy, mogą być jakieś przypadkowe trafienia, bo są po prostu nieudolni wojskowo. Natomiast na pewno wiele z tych ataków jest zdecydowanie celowych. I wiemy to nie tylko na podstawie tego konfliktu. Przypomnę, no, ta wojna trwa już trochę dłużej, to znaczy wojna pełnoskalowa wybuchła 3 lata temu, ale no, tak naprawdę wojna toczy się tam 2014, więc historię tego konfliktu mamy dłuższą i wiemy już o pewnych metodach, które są w nim stosowane. Ale też znamy chociażby z momentu, w którym Rosjanie włączyli się w wojnę w Syrii. Tam też szpitale były atakowane no, w sposób bezlitosny, więc to nie jest przypadkowa strategia. Znaczy, to jest strategia, która była konsekwentnie stosowana przez Rosję w różnych regionach świata.
Podajecie również, czyli polska misja medyczna, że liczba ofiar wśród cywili przekroczyła 10 tysięcy ludzi. I aż 78% ofiar to osoby, które giną na terenach przy linii frontu. Jak blisko frontu wy prowadzicie pomoc i czy, no nie wiem, w ogóle można tam mówić o jakiejś linii frontu, skoro te ataki są też często z powietrza, trafiają w głąb kraju?
Czy to jest tak, rzeczywiście nie ma miejsc bezpiecznych na terenie Ukrainy. Oczywiście mamy linię frontu, o której możemy mówić, mamy te miejscowości, które zawsze muszą być ewakuowane, kilkanaście przynajmniej kilometrów od niej, jak nie czasami i dalej, bo jest już w nich naprawdę niebezpiecznie, czy już skrajnie niebezpiecznie. Natomiast to nie jest tak, no nawet tak nawet w Lwowie, który wydaje się przecież tak daleko od tych walk na linii frontu, przecież spadają też bomby, Lwów też bywa bombardowany i trafione są budynki mieszkalne, więc no nie, w ogóle trudno mówić o miejscach realnie bezpiecznych na terenie Ukrainy. Takich miejsc nie ma, na pewno nie jest takim miejscem Kijów, chociaż przecież nie jest już oblężony, tak jak wydawało nam się na początku wojny, że może być takie oblężenie Kijowa. Wszyscy to pamiętamy, że tam jechała kolumna wielka. W tej chwili no, Kijów jest od tego daleki, ale no, wszystkie osoby mieszkające w Kijowie no, praktycznie codziennie słyszą alarmy przeciwbombowe, przeciwlotnicze i, no, i co jakiś czas praktycznie znowu niemalże codziennie albo kilka razy w tygodniu jakieś cele na terenie Kijowa są też trafiane, więc nie ma miejsc bezpiecznych na terenie Ukrainy.
Proszę Państwa, przypomnę, że rozmawiamy z Jakubem Beliną-Brzozowskim z Polskiej Misji Medycznej. Za chwileczkę, na kilka minut, połączymy się z jeszcze jednym człowiekiem reprezentującym organizację pomagającą w Ukrainie. A wysłuchamy teraz antywojennej piosenki Boba Dylana, Panowie Wojny.
Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. And I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world for threatening my baby, unborn and unnamed. that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Rozmowy po zachodzie.
I teraz dołączył do nas telefonicznie Jan Bratkowski z UNICEF Polska. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Chciałem pana zapytać o wojenny los ukraińskich dzieci. Może na początek, które ukraińskie dzieci są, wiem, że to zabrzmi dziwnie, w lepszej sytuacji? Te, które cały czas pozostają w Ukrainie, czy te, które razem z bliskimi wyemigrowały do innych krajów?
Myślę, że to pytanie jednak mimo wszystko jest dosyć spłaszczające problem, ale gdybym miał się pokusić o odpowiedź, to raczej powiedziałbym, że jednak z racji tego, że nie są bezpośrednio zagrożone atakami, to jednak w lepszej sytuacji są dzieci, które opuściły Ukrainę.
Dlaczego to jest spłaszczenie, takie stawianie zagadnienia?
No dlatego, że wie pan, no to jest trochę taki wybór, czy lepiej, że ktoś jest bezpieczny, ale jego na przykład, ale jest sam, bez bliskich i jest wyrwany ze swojego środowiska. Czy lepiej się czuje ktoś, kto jest cały czas, żyje w permanentnym zagrożeniu, ale za to jest bliskim? No, odpowiedź na to pytanie nie wydaje się być taka prosta i oczywista.
Z jakimi najważniejszymi problemami borykają się te dzieci, które cały czas mieszkają w Ukrainie?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, one są cały czas w wielu miejscach w Ukrainie, w zasadzie w całej Ukrainie, są cały czas narażone na bezpośrednie skutki ataków, więc to jest najpoważniejsze zagrożenie. Ale też poza ryzykiem utraty zdrowia i życia takim bezpośrednim, to jest kwestia na przykład braku dostępności do placówek medycznych, których kilkaset zostało kompletnie w Ukrainie zniszczonych. To jest też brak dostępu do placówek edukacyjnych i do możliwości nauki, do możliwości rozwoju swojego potencjału i kompetencji, więc to jest kolejna rzecz. Dalej, całe społeczeństwo ukraińskie w związku z tym, że gdy gospodarka przestawiona jest na tryby wojenne, to całe społeczeństwo ukraińskie generalnie zbiedniało, mówiąc kolokwialnie, w związku z czym znaczna część tego społeczeństwa po prostu ma mniejsze zasoby finansowe, z których mogłaby korzystać. Dalej, w wielu miejscach w Ukrainie brak jest dostępu na przykład do wody bezpiecznej i świeżej i zdatnej do picia wody, coś, co wydajeby się być dla nas niepojęte, że w europejskim kraju do takich sytuacji może dochodzić, ale w wyniku działań wojennych tak się dzieje. Kolejna rzecz. Zimy w Ukrainie należą do dosyć srogich, natomiast celem wielu rosyjskich ataków jest infrastruktura energetyczna, co powoduje, że też tutaj brak jest bezpieczeństwa takiego termicznego w wielu miejscach. No i przede wszystkim my mówimy cały czas o prawie 7 milionach obywateli Ukrainy, którzy uciekli z Ukrainy do innych krajów. Natomiast nie możemy zapominać, że w samej Ukrainie wewnątrz też ponad 3 miliony ludzi się przemieściło i należy do tej grupy wewnętrznie przesiedlonych. Oni też musieli opuścić swoje domy. Często musieli rozłączyć się z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. To też zbiera skutki zarówno w takim krótszym horyzoncie czasowym i też na pewno będzie zbierało skutki w długim horyzoncie czasowym, tak jak życie w poczuciu zagrożenia i z traumą, z której się tak łatwo wyleczyć, wyjść nie da, co będzie na pewno wymagało wieloletnich, długofalowych programów pomocy psychologicznej dla tych wszystkich najmłodszych.
Czy nie będzie przesadą powiedzenie, że każde ukraińskie dziecko doznało czy poznało koszmar wojny przez te 3 lata?
Ja bym nie bał się użyć takiego określenia, dlatego że nawet jeżeli nie w sposób bezpośredni, chociaż wątpię, żeby były jakiekolwiek dzieci, którym w ten sposób udało się te 3 lata przeżyć, to jednak wydaje mi się, że nawet jeżeli by się znalazły takie dzieci, które nie doświadczyły tych okropieństw bezpośrednio, to na pewno znają kogoś, kto takich okropieństw doświadczył, słyszeli o kimś takim w bliższej lub dalszej rodzinie, wśród bliższych lub dalszych znajomych. Więc tak, ja bym powiedział, że całe społeczeństwo ukraińskie, wszystkie dzieci w Ukrainie w jakiś sposób z wojną się zetknęły w mniejszym lub większym stopniu.
A co w pana ocenie jest najtrudniejsze dla tych dzieci, które z Ukrainy wyemigrowały? Według danych przedstawionych przez UNICEF w samej tylko Polsce może przebywać obecnie około 400 tysięcy ukraińskich dzieci i młodzieży. Co dla nich jest najtrudniejsze?
No, dla nich na pewno gigantycznym problemem jest fakt, że zostali wyrwani ze swojego środowiska. Musieli uciekać do obcego w gruncie rzeczy kraju, w którym nawet jeżeli polskie społeczeństwo wykazało się olbrzymią dozą solidarności i chęci pomocy i z otwartymi ramionami te osoby zostały w Polsce przyjęte, no to jednak nadal to nie jest dom. W związku z czym na pewno takie wyrwanie z najbliższego otoczenia jest tragedią. Na pewno tragedią jest rozłąka z bliskimi. Wiele z tych dzieci przyjechało do Polski tylko z częścią swoich rodzin, na przykład tylko z mamami. Część przyjechała w ogóle bez rodziców, uciekając w jakichś najbardziej ekstremalnych sytuacjach. To jest kolejna rzecz. Problemem na pewno też jest dostęp do edukacji, który nie wszystkie dzieci, które do Polski przyjechały, zostały, że tak powiem, zarejestrowane w systemie edukacyjnym w Polsce. To dotyczy i Polski, i też innych krajów, do których ci najmłodsi uciekli. To jest dosyć powszechny problem. Z różnych względów tak się dzieje. Natomiast na pewno fakt, że po czasie pandemii nastał czas wojny, spowodował, że dla niektórych z tych dzieci ta przerwa w nauce albo ograniczenie dostępu do nauki ma nie kilka miesięcy, tylko już ładnych kilka lat.
Mm-hmm. Państwo podali, że bardzo wysoki jest odsetek tych dzieci, które kogoś straciły przez tych 3 lata na wojnie, tak?
Tak, to prawda. No my mówimy, że w zasadzie co piąte dziecko przez te 3 lata straciło kogoś bliskiego lub przyjaciela. To tylko potwierdza to, co powiedziałem o tym, że w zasadzie wszystkie dzieci w Ukrainie doświadczyły w jakiś sposób okropieństw tej wojny.
Mm-hmm. Międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka jednoznacznie mówią, że dzieci muszą być chronione przed skutkami wojny. No bo to pytanie będzie retoryczne. Te zasady, rozumiem, w przypadku dzieci ukraińskich nie działają. Tak? Czy działają częściowo albo w małym stopniu?
No niestety wojna w Ukrainie i to, w jaki sposób agresja rosyjska w Ukrainie jest prowadzona, wpisuje się w to, jak w wielu miejscach na świecie prowadzone są współcześnie wojny. To dotyczy Bliskiego Wschodu, to dotyczy konfliktów także na przykład wewnętrznych w państwach afrykańskich, gdzie mimo obowiązujących norm prawa międzynarodowego, które właśnie mówią o tym, tak jak pan redaktor powiedział, o konieczności ochrony cywilów, konieczności ochrony infrastruktury cywilnej, ale konieczności właśnie ochrony przede wszystkim najmłodszych. To się jednak nie dzieje. celowo atakowane są szkoły, celowo atakowane są placówki medyczne, w których często rodziny z dziećmi właśnie szukają schronienia. Wielokrotnie widzieliśmy na filmach z działań wojennych w Ukrainie, widzieliśmy napisy dzieci, po prostu wielkie napisy sprejowane w okolicach budynków, gdzie najmłodsi się chowają, gdzie szukają schronienia. I to w żaden sposób się nie przekładało na to, że te miejsca były w jakikolwiek sposób szczególnie chronione. No, zupełnie osobną kwestią jest celowo prowadzona akcja przymusowych adopcji na przykład dzieci ukraińskich przez rodziny rosyjskie. To się wpisuje już absolutnie w łamanie wszelkich możliwych prawideł.
Mm-hmm. Na koniec zapytam pana, na koniec naszej krótkiej rozmowy, co takie organizacje jak UNICEF, w tym UNICEF Polska, inne organizacje w pana ocenie mogą robić dla dzieci ukraińskich i tam, i tych, które wyemigrowały z Ukrainy? Czy można powiedzieć, że te organizacje robią to, co mogą, wszystko, co mogą, czy jednak mogłyby zrobić więcej? Jak pan to ocenia?
Wie pan, w sytuacji konfliktu na taką skalę prowadzonego i tylu obszarów, w których dzieci są narażone na zagrożenia wszelakie, zawsze można powiedzieć, że można zrobić więcej. My staramy się w Ukrainie prowadzić działalność taką doraźną, dostarczając na przykład wodę, dostarczając opał, bo tego, tak jak powiedziałem, brakuje, dostarczając ciepłe ubrania teraz w okresie zimowym, ale to jest też kwestia prowadzenia, dostarczania usług na przykład medycznych, zdrowotnych. To jest też kwestia wyposażania, organizowania dostępu do zajęć edukacyjnych po to, żeby te dzieci jak najmniej traciły, a przy tej okazji też takie sytuacje, w których dzieci mogą na chwilę chociaż skupić się na czymś innym, mają też ten wymiar taki wspierający w obszarze psychologicznym, ale też niezależnie od tego prowadzimy bezpośrednio akcję właśnie pomocy psychologicznej dla dzieci, dla całych rodzin. To tak na poziomie aktywności w Ukrainie. Jeżeli chodzi o Polskę, działa w Polsce Biuro do Spraw Reagowania na Potrzeby Uchodźców z Ukrainy, które od początku tego konfliktu w Polsce jest, które zajmuje się bezpośrednio pomocą, wsparciem właśnie dla osób z doświadczeniem uchodźców z Ukrainy. Zajmuje się programami, które właśnie wspierają ich edukację tutaj na miejscu. W początkowym okresie zajmowało się oczywiście też dystrybucją takiej bardzo wyraźnej pomocy dla tych wszystkich, którzy do nas przyjechali, często tak jak stali z jedną torbą rzeczy. To też wymagało wsparcia. No w tej chwili pracujemy w Polsce z samorządami, z instytucjami rządowymi po to, aby wszędzie tam, gdzie dzieci z Ukrainy, które tutaj przed wojną uciekły, gdzie potrzebują pomocy właśnie w obszarze edukacyjnym, w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego, w kwestii integracji z lokalnymi społecznościami, we wszystkich tych aktywnościach my staramy się pomagać.
Dziękuję panu bardzo. Naszym gościem był przez kilka minut pan Jan Bratkowski z UNICEF Polska. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Dobrej nocy dla pana, a ja przypomnę, że naszym gościem jest od początku audycji Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Panie Jakubie, czy w tym temacie dzieci, w kwestii dzieci, możecie coś dopowiedzieć jeszcze wy? To znaczy, czy faktycznie jakimś takim też ważnym wątkiem pomocy jest właśnie pomoc medyczna, farmaceutyczna dzieciom?
No, mogę powiedzieć o tych dzieciach najmłodszych, no bo mam program pomocy oddziałom neonatologicznym, czyli de facto noworodkom. Tych noworodków mam więcej patologii ciąży i więcej porodów przedwczesnych spowodowanych stresem spowodowanym wojną. Czyli tych noworodków, które się rodzą z jakimiś problemami, jest więcej niż przed wybuchem wojny, procentowo oczywiście. Więc jak najbardziej tych najmłodszych nasza pomoc dotyka, wręcz się na nich skupia. mamy cały duży projekt. To jest akurat projekt w odróżnieniu od klinik mobilnych, które finansujemy tylko i wyłącznie z wpłat darczyńców i tam na tym zupełnie tylko się polegamy. To akurat projekt pomocy szpitalom neonatologicznym i oddziałom neonatologicznym jest współfinansowany też przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I tam pomagamy sieci, no takiej sieci właśnie oddziałów szpitali i no to zdecydowanie dotyka właśnie najmłodszych, czyli sprzęt odpowiedni, dzięki którym mogą one, ci najmłodsi, być odpowiednio leczeni, też szkolenia lekarzy, tak żeby no ta pomoc medyczna była adekwatna, więc tak, skupiamy się na tych naprawdę najmłodszych.
Mhm. Za chwilę zapytam o innych pacjentów i innych mieszkańców Ukrainy, którym pomagacie, ale przedtem jeszcze jedna piosenka antywojenna, znana z różnych wykonań późniejszych, ale ja tutaj sięgnąłem do początku, czyli piosenka pod tytułem War, The Temptations.
Of innocent lives. War means tears in thousands of mothers' eyes. When their sons go off the pine and lose their life, I said,
what is it good for?
Absolutely.
Say it again.
Generation, induction, destruction. Who wants to die?
Zachodzie.
I wracamy do naszej rozmowy z Jakubem Byliną Brzozowskim z Polskiej Misji Medycznej. Sporo miejsca poświęciliśmy w ostatnich minutach sytuacji dzieci, najmłodszych Ukraińców w czasie tej trzyletniej już wojny. Ale chcę też pana zapytać o seniorów i osoby niepełnosprawne, bo rozumiem, że dla nich też to jest wyjątkowo ciężki czas, bo do tej właściwie sytuacji, z jaką ma do czynienia zwykle senior, dochodzi jeszcze ten koszmar wojenny.
Tak, no na terenie Ukrainy prawie co czwarta osoba jest powyżej 60 roku życia. więc no, to nie jest młode społeczeństwo. I na terenach przyfrontowych, o których wspominałem wcześniej przy okazji naszych klinik mobilnych, do osób, do których dojeżdżają nasze kliniki mobilne na terenach przyfrontowych, one dojeżdżają właśnie głównie do osób starszych, bo to one zwykle zostają tam jako ostatnie, bo często, no, zgodnie z tym naszym polskim powiedzeniem, uważają, że starego drzewa się nie przesadza i zostają tam naprawdę już do samego końca, dopóki nie są ewakuowane, nie chcą opuścić tego domu, w którym przeżyły kilkadziesiąt lat swojego życia. I nie widzą też siebie po prostu już nigdzie indziej. Więc zdecydowanie dużo tej pomocy kierujemy właśnie do osób starszych, również do osób z niepełnosprawnościami. To są akurat grupy, no, z oczywistych względów też często się zazębiające, bo wiadomo, że wiek tej sprawności fizycznej też nie oszczędza. I rzeczywiście to są, jeszcze raz powiem, kiedy mówimy o pomocy na terenach przyfrontowych, i kiedy słyszą Państwo o tej pomocy, to de facto mówimy o pomocy, która jest skierowana, powiedziałbym, w ponad 50% zazwyczaj do osób starszych, ponieważ to one stanowią większość tam na tych terenach.
Czy te osoby czekają na tę pomoc? Czy one wierzą, że to się skończy? W ogóle chciałem zapytać o taki stan psychiczny tych starszych mieszkańców, z którymi wy się spotykacie albo osobiście, albo poprzez właśnie wasze służby medyczne.
No, stan psychiczny jest słaby, bo te kliniki mobilne, które dają taką podstawową, te wany, o których wspomnieliśmy wcześniej, które dają taką podstawową pomoc medyczną, pacjenci tych klinik w ponad 75% zgłaszali nam potrzebę pomocy psychologicznej, czyli to nam pokazuje 3/4 osób, którym pomagały te kliniki, mówiły, że potrzebują wsparcia psychologicznego, że właśnie już nie dają rady psychicznie. W związku z tym właśnie ruszamy z projektem kliniki psychologiczno-terapeutycznej, która będzie odpowiadać na te potrzeby. No więc, no, po 3 latach jest jeszcze gorzej niż na początku wojny. Na początku wojny był szok, adrenalina często, niedowierzanie, że to się dzieje, mobilizacja, ale po 3 latach dochodzi też wycieńczenie, po prostu już wycieńczenie psychiczne tą sytuacją. Jakieś takie historie mi przychodzą konkretnych pacjentów, które słyszałem. No właśnie starszej kobiety z miejscowości niedaleko Włoczańska, która była ewakuowana stamtąd i mówiła, no, mówiła o tym, takie zagubienie było czuć w jej historii, właśnie o tym, że po prostu słyszała cały czas tylko że strzelają, że bombardują i nie wiedziała, co zrobić, czy gdzie się właściwie schować, gdzie byłoby bezpiecznie, bo ten dom wydawał się oczywiście tym miejscem, które się nam kojarzy z bezpieczeństwem, no, to jest chyba najstraszniejsze w takiej wojnie, że ten dom przestaje się kojarzyć z bezpieczeństwem. Ten dom staje się miejscem, które może stać się dosłownie naszym grobem. Więc ona w końcu została ewakuowana z tej miejscowości, ale też, no, przejmujące dla mnie było to jej zagubienie tą sytuacją. To, że no, widać było, że to też odciska bardzo mocne psychiczne piętno właśnie na tych osobach.
Panie Jakubie, my tutaj mówimy Polska Misja Medyczna, ale rozumiem, że tam jest więcej krajów pomagających medycznie. Mam taką nadzieję, że nie tylko Polska pomaga, prawda?
Oczywiście, pomoc jest międzynarodowa. My współpracujemy tam z organizacjami, czy jesteśmy w rozmowach zawsze, bo to jest tak, że kiedy pomagamy gdzieś na miejscu, to te organizacje między sobą też koordynują. Czyli mamy takie spotkania organizacji, które pomagają medycznej, na przykład na terenach przyfrontowych, na których konsultujemy, kto co robi, gdzie są jakieś luki, które może ktoś wypełnić, tak też, żeby nie zdublować tej pomocy. Więc mamy takie spotkania, na których się spotykamy właśnie z innymi organizacjami. Oczywiście, że są też organizacje z innych, no, przede wszystkim oczywiście z Europy, ale też z innych części świata, no, również Stanów Zjednoczonych, chociaż pod decyzją Donalda Trumpa oczywiście ta pomoc Stanów Zjednoczonych po ucięciu tej pomocy z USAID-u, no, ta pomoc Stanów Zjednoczonych tam będzie dużo bardziej ograniczona. Ale tak, zdecydowanie organizacje z całego świata pomagają tam ofiarom wojny.
Ja to powiedziałem w kategoriach nadziei, że tak jest, bo tak się, no, nie trzeba tutaj być wielkim filozofem, myślicielem, żeby wiedzieć właściwie, że z upływem wojny tamtej pomocy potrzeba coraz więcej, po prostu.
Tak, no, potrzeba jej coraz więcej. No i cóż, no, dramatyczna jest rzeczywiście dla Ukrainy, jeżeli chodzi o sytuację humanitarną, to decyzja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych o ucięciu tych projektów USAID. bo szacuje się, że to było nawet 40%, jeżeli chodzi o kwoty bezwzględne, takie finansowe, no tej pomocy humanitarnej, która trafiała do ludzi w Ukrainie. Więc no często się mówi, że to, słyszę taką narrację często, że te projekty zostały ucięte, bo to była jakaś lewicowa ideologia czy coś w tym stylu. Natomiast no, w przypadku Ukrainy to była po prostu pomoc humanitarna, pomoc trafiająca do ofiar wojny i to jest drastyczne cięcie. To znaczy, no, proszę sobie wyobrazić, 40% pomocy, która dotąd docierała, no może nie docierać, bo część organizacji da radę podtrzymać te projekty na kroplówce, szukać innych finansowań. Może części organizacji się tak uda, no ale część organizacji właściwie z dnia na dzień te projekty zakończyła, bo słyszałem też takie historie i ludzie zostali właściwie z dnia na dzień bez pomocy.
Ja tylko przypomnę, że wy na uruchomienie tej kliniki psychologiczno-terapeutycznej w obwodzie charkowskim aktualnie zbieracie pieniądze, tak? Tutaj na ten cel będą przeznaczone najbliższe zbiórki, które trafią do was, tak?
Tak, jest zdecydowanie na stronie pmm.org.pl. Jak Państwo wejdą na naszą stronę, to można nas wesprzeć, pomóc nam w uruchomieniu tej kliniki właśnie, która, tak jak powiedziałem, no, będzie trafiać głównie do osób starszych na terenach przyfrontowych. Bardzo, bardzo to wsparcie prosimy. No i tak, no i oczywiście nie zaprzestając tych pozostałych działań, o których dzisiaj wspominałem, czyli tych klinik mobilnych, typowo medycznych, stricte medycznych, gdzie też dojeżdża farmaceuta i dojeżdżają leki, no czy tych projektów związanych z neonatologią. Też powiem, i to też tak ja jako czasami słuchacz, czy czasami jak słyszę o konfliktach, czy które dzieją się, no w przypadku Ukrainy dosłownie dosyć blisko nas, ale też często dalej, to trudno mi czasami to gdzieś przenieść na swoje życie, ale przyznam szczerze, że w przypadku konfliktu w Ukrainie już parę razy miałem takie skojarzenia, na przykład no, neonatologia. Akurat kilka miesięcy temu urodził mi się syn i akurat trafiłem na oddział neonatologiczny. I jak myślałem o tym, i wtedy nagle mnie uderzyło, jak ważna jest ta pomoc tym szpitalom i tym oddziałom neonatologicznym, znaczy, że to, czy będzie tam jakiś odpowiedni sprzęt, może decydować o zdrowiu i życiu czyjegoś dziecka. No i to mnie naprawdę bardzo mocno uderzyło, kiedy sam znalazłem się w takiej sytuacji. No i przyznam szczerze, że też kiedy słyszę historię tych osób starszych właśnie z tej linii frontu, to też sobie myślę, że no, oby nas to nie spotkało, po pierwsze, bo przecież wiadomo, jaka jest sytuacja geopolityczna i nie wiemy, czy też się kiedyś w niej nie znajdziemy. No ale też myślałem o tym, że wystarczyłoby się urodzić, no właśnie, kilkaset czy kilkadziesiąt czasami kilometrów dalej na wschód, i w tej chwili te starsze osoby, których historie tragiczne słyszę, no to mogłaby być moja na przykład 70-letnia mama w tej chwili, więc to są też no myślę, że też słuchacze często nasi mogą też pomyśleć o tym w ten sposób, znaczy, że naprawdę to mogło spotkać każdego z nas i naprawdę ta wojna jest bardzo, bardzo blisko.
Oczywiście nie straszymy, mówimy tylko, jaka jest sytuacja geopolityczna. Panie Jakubie, przypomnijmy, że ktoś, kto chciałby wspomóc waszą zbiórkę, no to znajdzie te wszystkie konieczne, potrzebne do tego dane, informacje na stronie Polskiej Misji Medycznej, tak?
Tak
Internetowej.
jest, pmm.org.pl, serdecznie zapraszam. No i tak, i bardzo zachęcam do pomagania tym osobom, które naprawdę znalazły się w trudnej sytuacji i no cały czas żyją w tym koszmarze wojny. Oby jak najszybciej z tego koszmaru ten koszmar się zakończył, no i oby oczywiście się zakończył na sprawiedliwych warunkach, niepodyktowanych przez agresora.
Dziękuję panu bardzo. Gościem dzisiejszej rozmowy po zachodzie był Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dziękuję panu za poświęcenie tych kilkudziesięciu minut naszym słuchaczom i do usłyszenia. Może uda się rozmawiać o Ukrainie, która doczeka pokoju.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.